witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym Po stronie prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Gdańsku, Westerplatte. Chcemy zadać pytanie, czy obecnie obowiązujące prawo w dostateczny sposób chroni mieszkańców przed skutkami działania zakładów utylizujących odpady. Jest to temat, który dotyczy nie tylko mieszkańców tutaj, tej miejscowości i okolic, ale również całej aglomeracji trójmiejskiej, a może dotyczyć również każdego z Państwa, którzy w tym momencie oglądacie nasz program. Można zadać również pytanie, czy w tej materii w ogóle istnieje jakieś jednoznacznie, jednobrzmiące prawo, co do którego można by się odwołać, by chronić swój interes. Warto zostać z nami. Rozmawiamy z panią Danutą Sikorą, radną powiatu gdańskiego. Witam serdecznie. Pani radna, przeciwko czemu tak najbardziej protestujecie i z czym najbardziej się zmagacie, jeśli chodzi o funkcjonowanie zakładu unieszkodliwiającego odpady niebezpieczne w waszej miejscowości?
Jesteśmy państwem prawa. Obowiązuje u nas konwencja bazylejska, obowiązuje konwencja sztokholmska, ale my mieszkańcy nie czujemy się bezpiecznie i mamy wrażenie, że te przepisy nie dotyczą jednoznacznie prowadzonych działalności w zakresie ochrony środowiska. Stoimy w miejscu, które powinno być jednym z najczyściejszych miejsc w Gdańsku, bo właśnie z tyłu za nami jest zakład, który ma chronić środowisko, przynajmniej z takim taką ma misję i cel. Natomiast wiemy, że dochodziło tutaj do nieprawidłowości przy spalaniu odpadów i my jako mieszkańcy przeprowadziliśmy takie na miarę swoich możliwości dochodzenie, dlaczego tak się dzieje, że zakład, który powinien chronić środowisko, tego środowiska tak naprawdę nie chroni. W gąszczu tych wszystkich przepisów od lat toczą się postępowania, które do dziś nie zakończyły się żadnym postępowaniem. Nikomu nie postawiono zarzutów i jakby proceder trwa dalej.
Pani radna, aby tak unaocznić i wyjaśnić tę sprawę, zakład, przed którym się znajdujemy, pierwotnie był powołany do czegoś innego i zmieniono jego jak gdyby zastosowanie. Czy dobrze rozumiem?
Tak, ten zakład został tutaj zbudowany po to, żeby chronił nabrzeże Bałtyku, wody Bałtyku i w momencie, kiedy powstał, naprawdę było tutaj bezpiecznie i bardzo czysto. Natomiast w 2005 roku dostał pozwolenie zintegrowane na odzysk odpadów inne niż bezpieczne, żeby tak powiedzieć. I w tym momencie my tak dobrze nie wiemy, od kiedy tutaj zaczęły się dziać takie rzeczy, ale na pewno wiemy, że takim punktem zwrotnym był moment, kiedy trafiły tutaj odpady niebezpieczne sprowadzone z Ukrainy w 2011 roku. I od tego momentu rozpoczęły się problemy, dlatego że zakład otrzymał zgodę na sprowadzenie odpadów w większej ilości niż w ogóle mógł to tutaj w jakiś sposób zutylizować. Te odpady były w nieodpowiedni sposób magazynowane na terenie zakładu, ale też w nieodpowiedni sposób spalane i pozbywane się, bo te popioły, które są tutaj następstwem tego spalania, nie powinny trafić nigdzie, tylko na składowisko odpadów też niebezpiecznych. W Radomsku jest takie składowisko, a wiemy, że trafiały w różne inne miejsca. My tak naprawdę nie wiemy, jakie to były ilości. Wiemy, jakie ilości zostały sprowadzone z Ukrainy, bo na to, żeby te odpady trafiły tutaj z Ukrainy, była zgoda głównego inspektora ochrony środowiska. Wiemy, że MPO, czyli taka międzynarodowa ustawa, która reguluje obrót odpadami, bardzo restrykcyjnie tutaj te sprawy reguluje i tak na dobrą sprawę to nie powinno być żadnych problemów, bo w momencie, kiedy odpady tutaj trafiają, to one już powinny być przygotowana cała procedura, że w jaki sposób mają być dostarczone, w jaki sposób mają być przechowywane, w jaki sposób mają być utylizowane i cały zakład powinien być prześwietlony, czy on takie rzeczy powinien zrobić. Natomiast wiemy, że dochodziło do nieprawidłowości i konsekwencją tego po kilku latach dalej są pytania mieszkańców, dlaczego to miejsce nie jest w żaden sposób chronione, dlaczego nie jest odpowiednio nadzorowane, pomimo tego, że mamy ustawy o ochronie środowiska, o zagrożeniu środowiska, ustawy o odpadach, mamy mnóstwo instytucji, które się powinny tym zajmować, natomiast dochodzi do łamania prawa i tak naprawdę nikt do dzisiaj, my nie czujemy się bezpiecznie z tego względu, że nikt nie odpowiada odpowiada za łamanie procedur. Urzędnicy mówią, że procedury zostały złamane przez biznes, ale urzędnicy mówią to do nas, oni powiedzą to do siebie, niech oni między sobą się tymi kompetencjami dzielą, a nie, że my mieszkańcy musimy dochodzić tego, w jaki sposób te procedury zostały łamane. Mamy tutaj tony korespondencji między różnymi instytucjami, interpelacje radnych, zapytania do wójtów, starostów. W międzyczasie się zmieniły kompetencje między starostami a Urzędem Marszałkowskim i z tych przepisów wynika jednoznacznie, że prawo zostało złamane i to najbardziej nas boli.
Pani Danuto, pani radna, jako radny jest pani wydelegowana przez mieszkańców do tego, aby również w interesie mieszkańców występować, ale od tego, aby przestrzegać prawa i pracować, są urzędnicy już zatrudnieni przez radę i od kompetentne również inne organy państwowe i samorządowe. W tym wypadku widać, że to mieszkańcy stali się swego rodzaju policją obywatelską, bo z tego, co rozumiem, to tylko dlatego, że te worki i odpady były tak składowane, że było je widać, no to ktoś w ogóle zainterweniował, bo w papierkach i w statystykach wszystko, mówiąc kolokwialnie, grało.
Tak, interwencja władz zaczęła się dopiero wtedy, kiedy mieszkaniec doniósł, że tutaj od miesięcy leżą hałdy tych odpadów. Nawet jeszcze nie było tej świadomości, jakie to są odpady. Dopiero później się okazało, że to są odpady zakładów chemicznych, które trafiły tutaj z Ukrainy i one w ogóle nie powinny mieć żadnego kontaktu ze środowiskiem. Natomiast leżały sobie tutaj takie worki przy nabrzeżu w odległości kilkudziesięciu metrów od wody. Zagrożenie ogromne katastrofą ekologiczną, ale ówczesny prezes twierdził, że te odpady nie są żadnym zagrożeniem. Natomiast badania wykazały, że to są odpady niebezpieczne, zawierające atrazynę i heksoklorobenzen. To są środki, które od wielu lat są zakazane, spowodowały śmierć wielu osób. Kiedy my zaczęliśmy dochodzić do tego, czytać jakieś informacje na ten temat, to po prostu jest przerażające. 500 osób w Turcji zmarło w wyniku tego, że tylko pola były opryskiwane tymi środkami. Umierały dzieci, które były karmione przez matki mlekiem tylko. Nawet nie miały w ogóle żadnego kontaktu. Więc mówię, konferencja sztokholmska zabroniła stosowania tych środków. I teraz się okazuje, że te środki znalazły się tutaj, w tym naszym pięknym miejscu, w zakładzie, który chroni środowisko, który miał się zająć ich utylizacją, a tak naprawdę naraził nas wszystkich na ogromne niebezpieczeństwo. Naraził zdrowie, życie, ale też zagrożenie katastrofą ekologiczną.
Dziękuję. Mówiła pani Danuta Sikora, radna powiatu gdańskiego. Wrócimy jeszcze do rozmowy z panią radną. Czy czujecie się państwo bezpieczni teraz w swoich fotelach? Czy ufacie w instytucje i urzędy, które są powołane do tego, aby chronić i bronić bezpieczeństwa nas wszystkich? Na przykładzie tego, o czym dzisiaj mówimy i mówić będziemy, kładziemy to pod znakiem zapytania. Myślę, że warto we własnym interesie zostać z nami, by zobaczyć, jak działają polskie urzędy i skąd biorą się te niebezpieczne substancje, które tu w Polsce są przekształcane i unieszkodliwiane i czy rzeczywiście są one unieszkodliwiane. Zostańcie państwo z nami.
Pan Marek Kryda, Fundacja Indygena, ekspert w dzisiejszym programie. Panie Marku, czym są te niebezpieczne substancje, o których rozmawiamy w dzisiejszym programie i jakie zagrożenia one niosą dla środowiska i dla człowieka?
HCB to jest taka odmiana środków chemicznych, pestycydów, która jest zakazana ze względu na to, że pozostałości pozostają w gruncie, w żywności i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ukraina ma ogromny problem z tą substancją, ponieważ ogromny zakład produkcji tej substancji pod Kałuszem we wsi Kopanki, które odwiedziłem w zeszłym roku, ten zakład to jest jedna wielka katastrofa ekologiczna. Unia Europejska w tej chwili przeznacza miliony euro dla Ukrainy, żeby pomóc, żeby sobie mogli poradzić z tym problemem. Po prostu woda jest skażona, tam prawie nic nie rośnie, tam nie ma ludzi, bo nikt tam przecież nie osiedli, bo to zagraża życiu i zdrowiu. I teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście środki unijne zostały przeznaczone na to, żeby przerzucić te kukułcze jajo, tak? Czyli taki niebezpieczny środek chemiczny do innego, do kraju unijnego, tak? Z Ukrainy, tutaj konkretnie do Gdańska. I czy to w ogóle ma sens, tak? Jeżeli niebezpieczny środek chemiczny sprowadzamy do miasta takiego, jakim jest Gdańsk, Gdańsk razem z Gdynią, to jest milion mieszkańców i po prostu spalać w środku miasta. Ja myślę, że to jest zupełne nieporozumienie. Nie ma drugiego miasta w Polsce, gdzie mamy spalarnię odpadów niebezpiecznych, powtarzam, niebezpiecznych, niekomunalnych. Nie ma spalarni w Polsce, w innym mieście dużym, podobnym jak tu. I walka mieszkańców, walka ekspertów z tym problemem trwa od wielu lat, na razie jest bezskuteczna. Ja jestem zaniepokojony bardzo jedną sprawą, mianowicie świat medyczny w Polsce zachodzi w głowę, dlaczego zapadalność na raka, na nowotwory w Gdańsku jest najwyższa w Polsce. Dlaczego gdańszczanie, gdańszczanki umierają na raka częściej niż mieszkańcy Górnego Śląska, gdzie wiemy, że tam jest katastrofa ekologiczna spowodowana przez przemysł bardzo często. I no niestety obawiamy się, że tego typu obiekty, jak tu spalarnia, ale też góra fosfogipsu, o której też słyszymy, że stwarza zagrożenie, one mogą się przyczyniać do tej wysokiej śmiertelności.
Jak to się stało, że tego typu odpady z Ukrainy znalazły się w Polsce?
No to jest bardzo zastanawiające, dlatego że tak naprawdę gdyby nie reakcja mieszkańców, nie reakcja w pewnym momencie mediów, to byśmy nawet nie wiedzieli, że tam się po prostu spala te odpady chemiczne. Ten zakład tu powstał, żeby pozbywać się zagrożeń związanych z transportem morskim, tam na przykład ropopochodne substancje utylizować i tak dalej. Później zaczęło się to zmieniać, unieszkodliwianie substancji, które prawie nie można unieszkodliwić, bo myśmy nie wspomnieli jeszcze o jednej sprawie. Skandal związany z tą spalarnią rok temu był związany również z tym, że po wstępnym spaleniu te odpady zostały zawiezione pod Starogard Gdański, gdzie zrzucono je po prostu do żwirowiska. I no, najgorsze jest to, że władze mówią mieszkańcom, że właściwie się nic nie stało, będziemy teraz kontrolować wodę, czy przypadkiem nie jest skażona. No przepraszam, no, jeżeli ktoś złamał prawo, to powinien ponieść konsekwencje. Jest zasada, że zanieczyszczający płaci. W tym przypadku nie widzimy tego.
W jaki sposób w takim razie tego typu odpady powinny być utylizowane?
Tak jak już wspomniano wcześniej, tu powinna być bardzo wysoka temperatura. Dodaje się inne substancje katalizujące, czyli przyspieszające tą całą reakcję. I to na pewno nie powinno być w takiej małej odległości od obiektów cywilnych. Tutaj mamy plażę, tu widzimy dzieci, które się bawią w piasku, kąpią w morzu. Tu powinna być strefa ochronna. W wielu krajach te strefy ochronne to jest nawet kilometr. I w tym przypadku w ogóle tego nie widzimy. I cały czas słyszymy jedno, że nic się nie dzieje, nie mamy się niepokoić. Jeżeli jest jakiś problem, to na pewno znajdziemy rozwiązanie. Mieszkańcy już nie wierzą w te słowa, niestety.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem Markiem Kredą, ekspertem w dzisiejszym programie Po stronie prawdy. Za chwilę powrócimy do tematu.
Pan Łukasz Chamadek, kolejny z naszych rozmówców, przewodniczący zarządu osiedla Nowy Port w Gdańsku. Panie przewodniczący, jest pan, reprezentuje mieszkańców, tych, którzy są najbardziej tutaj no, zagrożeni lub też no, po prostu obawiają się tego niewinnie wyglądającego obecnie dymu z tego komina. Tu widzimy, stoimy praktycznie na plaży. Jakie działania mieszkańcy podejmują, aby no, dowiedzieć się, co tak naprawdę z tego komina się wydobywa i co tam się w tym zakładzie dzieje, no bo może się okazać, że jednak nie ma o co kopii kruszyć.
Od samego początku, gdy sprawa wyszła na jaw, podejmowaliśmy interwencje. Już drugi dzień po emisji programu w telewizji, gdy wszyscy, cała Polska dowiedziała się, co tutaj się dzieje, interweniowaliśmy u radnych. Pomagała nam radna przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, pani Dunajska. Radni PiS-u pisali do prokuratora generalnego. I po pewnym czasie sprawa lekko ucichła. Zaczęły przychodzić odpowiedzi, pisma, statystyki z Wydziału Ochrony Środowiska. Niestety one były niewiele mówiące, jak palono te materiały, tak dalej są one palone. Wystarczy, może przytoczę taki fragment jednego z pism opisujący interwencję. A więc tak, w dniu 20 maja wiatr był zmienny, niezbyt silny, dzień słoneczny. Temperatura przekraczała 25 stopni Celsjusza. Dym z emitorów wyżej wymienionych zakładów snuł się na niskiej wysokości, kierując się okresowo również w stronę Nowego Portu. W dniu 20 maja 2012 roku WIOŚ podjął kolejną kontrolę, trzecią w trybie interwencyjnym. W zakładzie w trakcie oględzin w godzinach wieczornych 20 maja stwierdzono, że w związku z awarią podajnika od godziny 16 zaprzestano podawania odpadów z Ukrainy, zaś o godzinie 18.15 wstrzymano spalanie odpadów. W dniu 21 maja w rejonie portu północnego WIOŚ rozpoczął badania monitoringowe.
Panie przewodniczący, jest to oficjalny dokument urzędowy, z którego wymaluj wynika, że przed kontrolą zamknięto zakład, który przestał emitować, to co stwierdzić w tej kontroli?
No szczerze mówiąc nie bardzo wiem, co na pewno nie to, co wszyscy byśmy oczekiwali. Ja mieszkam na 10 piętrze falowcu w Nowym Porcie. Obserwuję ten dym każdego dnia, gdy wchodzę i wychodzę z mieszkania. Ten dym jest dosyć specyficzny, ponieważ zmienia kolor. Zmienia kolor głównie po godzinie 16, gdy możemy przypuszczać, że dlatego, ponieważ ciężko o kontrolę z urzędów, które już wtedy są zamknięte, nie pracują. Również podczas weekendów ten dym zmienia swoją barwę. Na przykład parę dni temu, nie dalej niż poniedziałek, pani dyrektor ze szkoły zabroniła uczniom wychodzić na przerwę na świeże powietrze, ponieważ ten chemiczny, gryzący zapach był tak odczuwalny, że bała się o zdrowie dzieci.
To u was, w waszej szkole takie coś miało miejsce, tak?
W Nowym Porcie, ale podejrzewam, że na terenie innych dzielnic, na przykład na Stogach, Przeróbce, w Brzeźnie, Olszynce, Krakowcu, wszędzie tam, gdzie akurat wiatr kieruje dym, podobne zagrożenia i epizody mogą występować.
Ale dokumenty i kontrole, urzędnicy, odpowiedzialne instytucje i urzędy mówią, że wszystko jest w porządku.
Oczywiście, wszystko w jak najlepszym porządku.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Łukaszem Hamadykiem, przewodniczącym zarządu osiedla Nowy Port w Gdańsku. Proszę państwa, jak widać, co jedno mówią ludzie i co innego widzą urzędnicy zza biurka. Czy nie chcą widzieć tego problemu? Zostańcie państwo z nami.
Pan Dariusz Drelich, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w powiecie gdańskim, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Dariuszu, już wspominaliśmy w trakcie dzisiejszego programu o tej zachorowalności na nowotwory, szczególnie na tym terenie.
Jak wszyscy wiemy, największym problemem zdrowotnym w województwie pomorskim jest zachorowalność na nowotwory złośliwe. I tutaj statystyki mówią wyraźnie, że szczególnie nowotwory złośliwe płuc i nowotwory jelita grubego stanowią poważny problem. W tych statystykach niestety zajmujemy pierwsze miejsce, jak sprawdziliśmy statystyki, które są dostępne w tej chwili, na przykład 2011 rok, jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem zachorowalności na te nowotwory złośliwe. Jesteśmy tutaj w statystykach, umieralność jest większa niż w województwie śląskim, gdzie jest to tak bardzo widoczne i odczuwalne. I te przyczyny są tam zdiagnozowane. Tutaj, jak widzimy i jak z tej naszej tutaj działalności wynika, nikt nie dba o to, żeby zbadać przyczyny. Skąd się to bierze? Przecież ta umieralność na raka, ona wynika właśnie, ona się bierze z powietrza, z wody, z tego, czym się odżywiamy. I to są najbardziej wyraźne skutki tego, tej działalności i zaniechań urzędników, bo jeżeli mówimy tutaj, że rozpatrywanie niektórych spraw trwa 10 miesięcy, 3 lata, że konsekwencji wobec osób, które nie wykonały jakichś obowiązków, nie zatrzymały jakiegoś procederu, nie są wyciągane. W związku z tym te statystyki rosną i z naszego przekonania w tej chwili wynika i tutaj apelujemy do wszystkich mieszkańców, że jedynie skuteczne, żeby powstrzymać jakieś procedery obecnie, to są właśnie protesty mieszkańców, że każdy, który widzi coś takiego, kto spotyka się z tym, kto odczuwa jakieś dolegliwości, musi się z tym zgłaszać. Trzeba się organizować, bo presja społeczna, presja, którą wywiera się na urzędników, ona dopiero przynosi jakieś skutki i to jest też przerażające, że to są ludzie, których często my wybieramy, którzy są powoływani przez ludzi, których my wybieramy. I oni nie wywiązują się z podstawowych swoich obowiązków, nie reagując natychmiast i nie przerywając procederów, które nam najwyraźniej szkodzą. I to od wielu lat. Stąd ta statystyka i stąd ta zachorowalność na nowotwory. Także wszystkich nas to dotyczy i wszyscy musimy wziąć w tym udział, żeby to zatrzymać.
Dziękuję bardzo i szanowni państwo, stawiamy po raz kolejny pytanie, czy obowiązujące prawo chroni mieszkańców przed nadużyciami zakładów, które utylizują odpady. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
O sprawach zdrowotnych najlepiej rozmawiać z lekarzem. Jest z nami lekarz Sławomir Łapszy. Panie doktorze, czy potwierdza pan tak ze swojej nawet praktyki, no i również wiedzy medycznej, jaką pan posiada, to co mówił również przedmówca?
Tak, kolega, który tutaj mówił na temat zachorowalności i umieralności, to potwierdzam oczywiście. Ja nie wiem, jak w Gdańsku czy w okolicy Gdańska można taką spalarnię uruchomić, ponieważ przecież mamy tu turystów z całego świata. Niedawno było Euro. Ciekawe, czy ci kibice wyjechali stąd zdrowi, czy turyści, prawda, oddychając morskim powietrzem, też wdychają, prawda, ten fantastyczny dym różnego koloru ze spalarni. Ja byłem na zachodzie długi czas i widziałem takie spalarnie, które miały kominy ponad 200-metrowe i wyglądały trochę inaczej. Ten komin wygląda tak herlawo. Ja nawet nie pomyślałbym, że to jest spalarnia śmieci, prawda, bo to samemu taki komin mógłbym sobie zrobić i spalać jakieś tam śmieci, ale no to wygląda na zupełnie nieprofesjonalne. Ja nie wiem, kto w ogóle takie pozwolenia wydaje, prawda, na taką spalarnię śmieci. Można oczywiście spalać śmieci, to się robi na świecie, ale temperatura spalania śmieci wynosi ponad 1200 stopni. Jeżeli tu jest taka temperatura ponad 1200 stopni, to można spalać wszystko, bo wtedy po spaleniu w 1200 stopni wychodzi para wodna i wtedy nie ma żadnych chemikalii ani gazów trujących, bo one się po prostu rozkładają i spalają. Ja jestem bardzo zaniepokojony właśnie tym zachorowalnością. Poza tym, jeżeli ta spalarnia nie zostanie natychmiast zamknięta, według mnie, to będziemy dalej umierać, chorować i też obawiam się o turystów, czy jeżeli oni się dowiedzą, czy dalej będą tu do Gdańska przyjeżdżać, no bo oni przyjeżdżają do pięknego miasta Gdańska, prawda, i po świeże powietrze, także też bym chciał turystów zachęcać, żeby Gdańsk zarabiał, żebyśmy zarabiali, żebyśmy mieli jak najlepszą opinię na świecie, ale nie daj Boże, jak tu turysta spojrzy i się dowie, co to jest.
Dziękuję, mówił pan Sławomir Łapszy, lekarz. Proszę państwa, warto również zwrócić uwagę i zapytać o to, co tak naprawdę w tej spalarni jest spalane i skąd to pochodzi, bo okazuje się, że w jakiś dziwny sposób jest to wyjątkowa lokalizacja i wyjątkowy zakład w Europie. Zostańcie państwo z nami.
Pan Arkadiusz Kul, mieszkaniec Gdańska, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Arkadiuszu, pan wielokrotnie przebywał tutaj z rodziną, z nami na plaży, bo to w sumie miejsce rekreacyjne. Czy nie obawia się pan teraz o swoje zdrowie, o zdrowie swojej rodziny, o bezpieczeństwo?
Powiem szczerze, że bardzo się obawiam z tego względu, że jesteśmy użytkownikami tej plaży od wielu lat. I powiem tak, ja mieszkam tu w okolicy niedaleko od około 6 lat. Do tamtego czasu w zasadzie nie miałem żadnych problemów zdrowotnych, a od właśnie kilku lat, od mniej więcej 4, mam coraz większe problemy laryngologiczne i żaden lekarz nie jest w stanie wskazać żadnego jakiegoś sensownego źródła tego stanu rzeczy. I kiedy się dowiaduję, że my tutaj przebywamy, wdychamy ten trujący gaz, zadaję sobie pytanie, a może to jest właśnie przyczyną. Ostatecznie, tak jak powiedział tutaj pan przede mną, wszystkie choroby, które pojawiają się, czy na które zachorowujemy jako społeczeństwo, one nie biorą się znikąd. To właśnie przede wszystkim są wszelkiego rodzaju takie pełzające trucizny, niewidoczne, niewyczuwalne. I podejrzewam, że to może być jedna również z tych przyczyn. Jesteśmy tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo często na tej plaży, bo jest to najbliższa w sumie plaża miejska od strony tutaj Gdańska Południe do Gdańska Brzeźna, który jest teoretycznie bardzo niedaleko Nowego Portu, to są dosłownie setki, może to jest 400-500 metrów. Niezależnie od tego jest tam trudny dojazd i stąd właśnie mówię, korzystamy z tego miejsca, zresztą które od przedwojnia było miejscem rekreacyjnym. Tutaj praktycznie rzecz biorąc od, mówię, początku XX wieku, te okolice służyły właśnie rekreacji gdańszczan. I jest to bardzo piękna okolica i szkoda, żeby właśnie przez jakąś taką dziadowską politykę, nie wiem nawet kogo, to miejsce tak po prostu zeszpecić, żeby to stała się jakaś taka strefa ustawiona tablicami, czy oznakowana tablicami, zakaz wjazdu, zakaz wejścia, wstęp zbroniony, wejście na własne ryzyko. Po prostu szkoda tego miejsca. No i druga rzecz, że tu znajduje się nasz pamiątkowy pomnik z Westerplatte, to jest miejsce słynnej obrony naszych żołnierzy i mówię, no tu jest praktycznie rzecz biorąc, no przepiękny zakątek, szkoda go.
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy, proszę Państwa, za chwilę powrócimy do tematu.
Jak Państwo myślicie, dlaczego akurat ten zakład przyjmuje odpady? Dowiedzmy się również skąd. Pan Marek Kryda, panie Marku, skąd są te niebezpieczne odpady? Czy można mieć jakąś pewność lub też przynajmniej uzasadnione przypuszczenie, że są one tutaj przywiezione skądś, gdzie po prostu nikt ich nie chciał zutylizować i nikt w Europie się nie znalazł taki odważny, który by również chciał to utylizować?
No właśnie, to jest problem, dlatego że dokumenty i doniesienia medialne wyraźnie mówią, że te środki chemiczne HCB, które trafiły do tej spalarni 2 lata temu, to te środki pochodzą spod miejscowości Kałuż, miasta Kałuż na Ukrainie, zachodniej Ukrainie. To jest miejsce, gdzie znajdują się ruiny właściwie ogromnej fabryki chemicznej z czasów sowieckich. Jest podejrzenie, że produkowano tam też broń chemiczną. I być może HCB było potrzebne do celów wojskowych, bo skala produkcji była ogromna. Te po zakazie używania tego toksycznego środka zostały tysiące ton, z którymi Ukraina nie potrafi sobie poradzić. Eksperci na Ukrainie mówili mi, że oni się bardzo obawiają, że w konsekwencji dojdzie tam do skażenia rzeki Dniestr, a rzeka Dniestr dostarcza wodę pitną dla Kiszyniowa w Mołdawii i dla Odessy na wybrzeżu Morza Czarnego. I ja się zastanawiam, zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że oficjalne instytucje polskie, agendy Ministerstwa Środowiska, Inspekcje Ochrony Środowiska, wydają dokumenty pozwalające na import toksycznych środków chemicznych właściwie nie wiadomo w czyim interesie. Dlatego, że oczywiście prywatna firma być może na tym zarabia, ale na pewno ani Gdańsk na tym nie zarabia, ani państwo nie zarabia, ani rząd. Więc jaki mamy z tym interes, że my cudze brudy przywozimy tutaj czyścić?
Panie Marku, to takie pytanie kolejne, które by się tutaj tak no, jakoś samo nasuwa. No Ukraina ma potężne problemy naprawdę natury swojego bytu państwowego, ale nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić za gaz Rosji, ale ma pieniądze na to, żeby wysyłać te substancje drogą, no przecież ile to jest stamtąd tutaj, żeby to wysyłać i na to są pieniądze. I dziwna sprawa, również to w Polsce jest spalone w tego typu kominie, który jest, jakby nie patrzeć, niski, a więc cały ten dym osadzi się jednak w promieniu tutaj gdzieś w Polsce. Jeśli w Niemczech są wysokie kominy, tak jak mówił tutaj pan doktor, powyżej 200 metrów, no to te dymy spadną tak naprawdę dopiero w Polsce. No a te w okolicy Trójmiasta.
No tak, ja myślę, że to, co przed jakąś godziną powiedział nam tutaj pracownik portu, który nie chciał podawać swojego nazwiska, on powiedział, że tiry, które przewoziły tą chemię z Ukrainy, jechały tutaj szosą, ulicą i widać było, jak wyciekają wycieki, jakieś płyny z tych pojazdów. I ludzie w tym czasie mieli podrażnione oczy, dzieci miały jakieś podrażnienie dróg oddechowych. I wożenie tirami takich substancji w taki sposób, że to wycieka dalej, na taką odległość, to są chyba z 2000 kilometrów, czy półtora przynajmniej, to są ogromne koszty. I z tego, co ja rozumiem, to Ukraina nie płaciła za to. To Unia Europejska dała pieniądze na prawidłową utylizację tych środków chemicznych. A co się stało? Pewnie za te unijne pieniądze przywieziono do Gdańska te środki i próbowano w jakiś sposób to, ja bym nazwał w cudzysłowie, utylizować, bo to nie wygląda na taką profesjonalną spalarnię bardzo toksycznych środków z zachowaną strefą ochronną, z wysokim kominem, standardami bezpieczeństwa, czujnikami bezpieczeństwa wokół. Tego nie widzimy. Więc przywiezienie tego tutaj to być może był wspaniały interes dla kogoś, ale później odpady pochodzące stąd na pewno zawierają bardzo dużo tej chemii dalej. I to znowu jest podrzucone pod Gołębiewo, do miejscowości Ełganowo, do tej żwirowni nieszczęsnej, gdzie w końcu po spaleniu odpady ukraińskie trafiły. Ja uważam, że ta bomba zapóźniona zapłonem musi wybuchnąć i jeżeli dojdzie do tego, że będą naprawdę chorzy ludzie, albo nie daj Boże, by ktoś umarł z powodu skażenia tutaj środowiska, to Gdańsk straci tysiące turystów. My przestaniemy być wiarygodni jako miejsce, gdzie można odpoczywać, można pić wodę, można oddychać, można przywieźć dzieci. Dzieci na plaży, również koło Westerplatte, mogą się bezpiecznie bawić. Ja oczekuję, że ktoś zbada tutaj grunt, piasek, trawę. Ile tutaj jest środków chemicznych już nazbieranych przez 10 czy więcej lat?
Dziękuję, mówił pan Marek Kryda. Proszę państwa, czy polskie prawo rzeczywiście w dobry sposób chroni nas wszystkich, zarówno tutaj będących, jak i państwa siedzących przed telewizorem, czy też przed radioodbiornikiem? Czy możemy się czuć bezpieczni? O to chcemy również zapytać pana posła Andrzeja Jaworskiego, z którym połączyliśmy się telefonicznie. Czy słyszymy się, panie pośle? Halo, halo? Czy się...
Halo?
Witamy, panie pośle, słyszymy się. Pytanie tak, do pana posła. Jakie interpelacje pan poczynił, aby chronić, bronić nie tylko środowiska, ale przede wszystkim ludzi, którzy tutaj są i na co dzień mieszkają? Turyści przyjadą i odjadą, natomiast ludzie są i na co dzień muszą te substancje jednak do siebie przyjmować.
Panie redaktorze, przysłuchiwałem się ostatnim minutom programu dzięki transmisji satelitarnej. I muszę powiedzieć, że podzielam te obawy, które wygłaszali moi przedmówcy, dlatego że do Gdańska, ani w ogóle na teren Rzeczypospolitej Polskiej, te substancje nie powinny zgodnie z prawem w ogóle zostać zwiezione. Dyrektywa unijna mówi wyraźnie, że z Ukrainy do żadnego państwa Unii Europejskiej nie może być wwieziona żadna ziemia. Obojętnie, czy ona byłaby skażona, czy nieskażona, jest zakaz unijny wwożenia jakiejkolwiek ziemi na teren Unii Europejskiej. W związku z powyższym, że ten zakaz został złamany, już w zeszłym roku pytaliśmy razem z panią poseł Anną Fotygą premiera Donalda Tuska o to, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Tym bardziej, że premier Donald Tusk także jest z Trójmiasta. Tutaj jest, nazwijmy to, matecznik Platformy Obywatelskiej, więc wydawałoby się, że jeżeli wojewoda jest prawie że bezpośrednio wybierany przez premiera, marszałek jest zarazem liderem Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, to samo dotyczy prezydenta miasta Gdańska, to Gdańsk powinien być jakoś szczególnie chroniony prawnie i nikt nie powinien pozwolić na to, aby trucizna znalazła się w naszym ukochanym mieście. Oczywiście premier Donald Tusk nie odpowiedział osobiście, przysłał jednego z wiceministrów, który próbował nam wymówić, że sprawa jest badana, że zostaną wyciągnięte wnioski. Minął od tego czasu ponad rok i jak widzimy do dzisiaj nic się nie zmieniło. Próbowaliśmy w ostatnim czasie ponawiać nasze zapytania, co w tej sprawie dalej rząd zamierza zrobić. Liczyliśmy na to, że w końcu no jednak pewne osoby, które są u władzy, się zreflektują, dlatego że nie jest to zwykłe przestępstwo polegające na tym, że ktoś złamał prawo i można spokojnie go tylko i wyłącznie osądzić i zrobić, żeby poniósł karę, ale w tym przypadku należy także doprowadzić do przywrócenia stanu pierwotnego, to znaczy spróbować zrobić wszystko w taki sposób, aby te osoby, które są narażone, narażone jest ich zdrowie i życie, mogły czuć się bezpiecznie. Niestety do dzisiaj nikt nic nie zrobił. Są jakieś pseudokomisje, są pseudobadania. Natomiast zarówno sam zakład w Gdańsku, przy którym państwo jesteście, właściwie funkcjonuje tak, jak funkcjonował. I tak samo tam, gdzie te trucizny zostały później wywiezione, głównie do Eugenowa, leżą sobie, teren nie jest ochroniony, nie jest w żaden sposób zabezpieczony, więc no, pokazuje to, że w najlepszej sytuacji bezprawie cały czas w tej sprawie w naszym województwie funkcjonuje.
Dziękuję, panie pośle. Kolejne pytanie, co może zrobić poseł i jaka jest reakcja na działania pana posła, jeśli chodzi, no właśnie, nie tylko o tę spalarnię tutaj, ale również o Eugenowo, bo tam również podejmowaliśmy interwencje i okazuje się, że jest to system naczyń połączonych.
Ja bardzo słabo słyszałem pytanie, właściwie domyślam się tylko, co pan redaktor pytał.
W takim razie może powtórzę.
Może tylko dodam, że nasze działania w tej chwili idą już trochę w innym kierunku, dlatego że specjalnie nie spodziewamy się, żeby polska prokuratura w tej sprawie coś zrobiła. Widzimy, że władze samorządowe nie są zainteresowane tym tematem. Najchętniej wszyscy by udali, że nic się nie stało, żeby nie trzeba było w żaden sposób tutaj reagować i wydatkować środki na przywrócenie stanu pierwotnego. Natomiast jedyna możliwość, żeby cokolwiek się zmieniło, to jest zadziałanie w kierunku Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że nowy komisarz do spraw ochrony środowiska tym tematem zajmie się, dlatego że w całej Unii Europejskiej nie doszło jeszcze do takiego przypadku, żeby jakiekolwiek państwo złamało dyrektywę związaną z ochroną środowiska, a ochrona środowiska jest szczególnie mocno promowana obecnie w Unii Europejskiej, i aby nie były wyciągnięte żadne konsekwencje, więc na pewno będzie to dłużej trwało. To jest smutne, dlatego że zdrowie mieszkańców, którzy w najbliższym sąsiedztwie zarówno tego zakładu, jak i tych miejsc, bo to jest wiele miejsc, gdzie te środki zostały wywiezione, jest narażone. Natomiast no, musimy niestety działać w taki sposób, że albo poczekamy na to, co Komisja Europejska zadecyduje, albo w najbliższych wyborach samorządowych mieszkańcy na tyle będą zdeterminowani, aby wybrać takie osoby do władz gminnych czy powiatowych, które nie będą uciekały od problemu, tylko doprowadzą do tego, że ta sprawa stanie się rzeczywiście priorytetem i wszelkie kontrole, jak i wszelkie działania pójdą w tym kierunku, aby mieszkańcy mogli się czuć bezpiecznie, aby te toksyny zostały usunięte, zmagazynowane w sposób bezpieczny i oczywiście osoby, które są temu winne, poniosły konsekwencje.
Dziękujemy, panie pośle. Mówił pan poseł Andrzej Jaworski. Szanowni państwo, mieszkańcy mówią, że z władzą samorządową jakoś nie mogą sobie tutaj poradzić. Boją się, pytają, czy prawo ich rzeczywiście chroni, czy istnieje w ogóle jakieś spójne prawo, do którego mogliby się odwołać. Z kolei rozmówca, pan poseł, nie wierzy w polską prokuraturę. Czy ochroni nas Unia Europejska i europejscy komisarze przed tym, co ma miejsce tutaj, w tym miejscu, w którym się znajdujemy? Zobaczymy, czas pokaże. Będziemy pokazywać również kilka innych aspektów tej sprawy. Naprawdę warto zostać z nami.
Mieszkańcy Gdańska protestują, bo czują się zagrożeni, boją się po prostu o swoje zdrowie, alarmują, mówią o pewnego rodzaju nieprawidłowościach, ale to przecież mieszkańcy nie powinni się tym zajmować, ale firmy, instytucje, które są za to odpowiedzialne. Jest z nami pani Wanda Kosińska, która jest również mieszkanką Gdańska, wielokrotnie odpoczywa tutaj na plaży. Jak pani patrzy na tą całą sytuację?
Ja patrzę bardzo krytycznie, ale się nie dziwię. Bo już przestałam się dziwić. Widzę, kto nami rządzi i widzę, jak nami rządzi. I to, co stwierdzili przedmówcy, to się zgadza w 100%. Potwierdzam to. Ale z drugiej strony wiem, że za to wszystko jest odpowiedzialny członek Platformy, prezydent Gdańska, Adamowicz.
Paweł.
Przepraszam, pan Adamowicz. Więc te pretensje to właściwie trzeba kierować do niego, bo przepisy prawne może są i dobre, ale chodzi o wykonanie tych przepisów. Jest owszem sztab urzędników, to jest elektorat Platformy, ich jest za dużo, ale jest jak jest, wszyscy to widzą. No ale Polak jest mądry po szkodzie, a szczególnie Polak gdańszczanin jest mądry po szkodzie. Jak zaczęli ludzie chorować, jak zaczęły dzieci chorować i umierać, jak system immunologiczny osłabiony, jak alergie i inne choroby, to teraz zaczynają się zastanawiać, jaka jest przyczyna tego wszystkiego. Wiemy, ta bomba ekologiczna, to jest właśnie nie tylko ekologiczna. Pan Adamowicz jest bombą nie tylko ekologiczną, ekonomiczną, etyczną i moralną bombą. Bo jeżeli chodzi o czas, żeby poświęcić oszustom, złodziejom, kryminalistom z Amber Gold, to jak ten błazen na lotnisku w Rębichowie ciągnął samolot ze swoimi urzędnikami. I to było pokazane w telewizji, sama widziałam, żeby taki poważny urzędnik w Gdańsku i taki, z takiej poważnej niby partii, z Platformy, żeby się zachował jak błazen, i to poszło na całą Polskę, wszyscy się śmieją, a tutaj nie może sobie poradzić z tą firmą. Dlaczego nie może sobie poradzić? Nie chce sobie poradzić. Mógłby, za wszystko odpowiada, a jak nie chce odpowiadać, niech się nie pcha do władzy, bo się absolutnie nie nadaje. To jest największy szkodnik w Gdańsku i już mamy go dosyć. Ludzie już przejrzeli, jak on działa. Cały czas robi sobie promocję, propagandę, spotkania obywatelskie, wszystko na nasz koszt. Ale zadłużył tak miasto Gdańsk, zresztą tak samo jak Tusk całą Polskę zadłużył. Ludzie, w końcu przejrzyjcie, na kogo wy głosujecie. Zamiast czytać bzdety o aktorkach, kto kogo zdradził, ile razy rozwód, sięgnijcie po prawicową prasę, która mówi prawdę, a nawet inne dzienniki poważne, które podają przerażające dane statystyczne. Trzeba troszeczkę się zająć swoją przyszłością i przyszłością swoich dzieci, swoich wnuków, prawnuków. Nie żyjemy tylko dzisiaj. Co my im zostawimy? Oni zamiast na naszych grobach palić świeczkę, to przyjdą i będą pluć na nasze groby. W jakim stanie zostawiliśmy Polskę? To jest dziedzictwo naszych dziadów, pradziadów. Ta ziemia jest, każdy centymetr przesiąknięta krwią naszych bohaterów, naszych pradziadów. Życie oddali, a tutaj lekko ręką się sprzedaje, lekko ręką się za westen wszystko, bo wiadomo, korupcja kwitnie, największa w Europie, w tak małym kraju. Wszędzie jest korupcja, w każdym kraju, ale na taką skalę to jest tylko w Polsce. A co pani Pitera robiła? Spała? Jakie ona chociaż jedną aferę wykryła? Żadnej. Przecież ona tu powinna dawno tą aferę, bo Krzysztof Pusz to jest aferzysta, który tutaj za to odpowiada. To jest przyjaciel Wałęsy, przyjaciel Adamowicza, przyjaciel Platformy, a jego syn startuje właśnie z listy Platformy. To się wszystko zamyka, to się układa jak pucle. I ludzie myślący powinni to już dawno zrozumieć i się bronić, przepędzić tego Adamowicza i tą Platformę.
Dziękujemy serdecznie pani Wando. Jak słyszymy, no, mieszkańcy czują się bardzo rozgoryczeni całą tą sytuacją, która ma tutaj miejsce, ale chyba słusznie, bo po prostu boją się o zagrożenie swojego życia. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Pan doktor inżynier Bogdan Sedler, panie doktorze, zna pan temat, bo zajmuje się pan naukowo tego typu instalacjami. Takie może pierwsze pytanie, czy tak rzeczywiście powinna wyglądać instalacja do spalania tak bardzo niebezpiecznych substancji?
Panie doktorze, szanowni państwo, tak nie powinna wyglądać. W ogóle chcę od razu powiedzieć, że tą problematyką zajęliśmy się w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk już dawno. Przed 2 lata zrealizowano pierwszą konferencję w Warszawie. Pan marszałek Strudzik osobiście nadzorował. Ja w imieniu posła Mizraczyka, laureata tegorocznej nagrody Heweliusza miasta Gdańska i własnym, referowałem problem odpadów komunalnych. Ale problem nie spalania, bo tutaj muszę sprostować pewne rzeczy. Spalanie to są zawsze dioksyny, to są furany, to są związki 10 tysięcy razy bardziej toksyczne od cyjanku potasu, proszę państwa. Spalanie pozostawia 30% toksycznych odpadów. To wszystko idzie w powietrze. Czym wyższy komin, tym dalej idzie. I nie ma bezpiecznych ilości. Oglądam na żywo, czytam literaturę światową, bo to powinni specjaliści też dyskutować, prawda? Z posłem Mizraczykiem organizujemy różne konferencje. Ostatnio 17 września ubiegłego roku w NOCie, Naczelna Organizacja Techniczna, przy pomocy środowisk naukowych zorganizowaliśmy konferencję. Były 92 instytucje, prawie 200 osób, urzędników i byli panowie z Szadułek, którzy już wydali setki milionów złotych i będą wydawać następne setki milionów złotych. Na co? Na spalarnię, proszę państwa. To jeszcze rusztową, prawda? Tak jakby nie było jeszcze nowszych technologii. My propagujemy nowoczesne metody, jak ta konferencja była przyjazna dla środowiska. I tu mogę państwu pokazać, bo żeby ci niewierzący uwierzyli, że w Ottawie niedługo, w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, będzie oddana do użytku instalacja plazmowa. Zostawia 5% odpadów, wszystkie do jakich? Niebezpiecznych, bezpiecznych, w postaci szkliwa, z którego można wszystko zrobić, prawda? I ta instalacja przyniesie miastu korzyści. Przez 25 lat 280 milionów dolarów zaoszczędza na składowisku, bo nie będzie wysypiska po prostu. Wysypiska tak jak w Szadułkach, bo to jest problem następny i to jest problem, który będzie truł o wiele bardziej jak ta mała instalacja, bo to jest malutka instalacja. W tamtej, którą planują koło Szadułek, przerabiać się będzie parę setek tysięcy, może 300 tysięcy ton rocznie, prawda? Odpadów źle posegregowanych. I też pójdą dioksyny, furany, bo to są procesy tlenowe, rekombinacji. Dlaczego środowisko naukowe tak mało znaczy w tej całej dyskusji? Urzędnicy nas nie chcą słuchać. 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim też była konferencja. My z profesorem Mizraczykiem też referowaliśmy dla urzędników, dla prawie 100 bardzo ważnych osób. No i pan z Gdańska, Urzędu Miasta, pana prezydent Adamowicza stwierdził, decyzja już zapadła. Będzie spalarnia za 700 milionów złotych. Proszę państwa, to jest skandal, absolutny skandal. No to chciałem powiedzieć z punktu widzenia naukowego. Mieszkańcy mają słuszną rację, powinni protestować, mobilizować organizacje ekologiczne, bo my kupujemy jako Polska przestarzałe technologie. Jest potężne lobby spalarniowe. Będzie w Polsce budowanych 11 spalarni. to są sumy do 1 miliarda złotych za sztukę. Więc jest potężne lobby spalarniowe, które przestarzałe technologie, tak jak te samoloty amerykańskie w 16, prawda? Awionika lat 60. nam upychają, nie wiadomo po co. Do wojny na Bałkanach, prawda?
Panie doktorze, system mamy w Polsce taki, że wybieramy ludzi do szczebli samorządu, czy też do wyższych instytucji w drodze wyborów. Są partie polityczne, każda z partii politycznych ma jakiś program lub przynajmniej powinna go mieć. Ma ludzi do zaproponowania, ma jakiś dorobek, którym też mogłaby zaproponować. I to ludzie decydują o tym, jakiej partii i ludziom z jakiej partii powierzą swoje w pewnym sensie no też losy. Ten dym, to on idzie i na wyborców Platformy i PiSu i wszystkich innych i na tych, co nie głosują również, nie idą do wyborów. Jako naukowiec, jak pan patrzy na to, czy nauka idzie w parze z polityką? Bo widać, że biznes idzie, ale czy nauka idzie zgodnie z polityką?
Niestety idzie często zgodnie z polityką, ale to w złym znaczeniu, prawda? Sam referowałem w październiku projekt Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w imieniu Instytutu Maszyn Przepływowych. My mamy projekty strategiczne, ogólnopolskie, prawda? Energetyka tak zwana odnawialna, czyli przyjazna dla środowiska. I panowie w komisji, rządził nimi Niemiec, z pochodzenia nie tylko Niemcom, sam mam rodzinę w Niemczech, ale niemieckie nazwisko. 30-parolatek, od razu utrącił projekt, bo gazyfikacja plazmowa, nie spalanie, to nie tak, to B, prawda, może zagrozić technologiom niemieckim, które chcą nam sprzedać, czy jakimś zachodnim. Coś tu nie gra w tym wszystkim. Jesteśmy, słusznie zauważono, na prawie ostatnim miejscu, chyba przed Rumunią w Polsce, jeżeli chodzi o innowacje. A co to znaczy innowacje? Innowacje to jest smartfon, to jest coś innego. Tym się dzisiaj podbija świat, prawda? A nie montowniami samochodów, prostą tą i importem przestarzałych technologii, które w dodatku trują ludzi. Niestety. Jeszcze powiem tak a propos ad hoc. Wczoraj w Blągu mieliśmy konferencję, którą zorganizował prezydent, wybrany z PiSu, na temat tego przekopu, raczej kanału przez Mierzeję Wiślaną. Jest dziki opór przeciwko tej inwestycji, która nam pozwoli zaktywizować całe południowo-wschodnie Wybrzeże Bałtyku, gdzie wszystko jest martwe, wycięte sady. Oni wierzą, że Rosja nam pozwoli pływać. Gdzie pływać? Po co? Prawda?
Panie doktorze, inny temat, przepraszam, ale dziękujemy za dotychczasową wypowiedź. Pan doktor inżynier Bogdan Sedler, proszę państwa. Ten dym jak słońce świeci nad dobrymi i nad złymi, tylko że ci, którzy nie chcieliby odczuwać negatywnych skutków, nic w tej sprawie zrobić nie mogą. Czy polskie prawo chroni nas wszystkich przed samowolą urzędników, inwestorów? No, jak widać na przykładzie naszego programu, jednak nie chroni. Warto jeszcze zostać z nami, by usłyszeć kilka ostatnich słów.
A my powracamy do rozmowy z panią Danutą Sikorą, radną powiatu gdańskiego. Pani radna, wiele pism pisaliście, chyba do wszystkich możliwych instytucji. Czy był jakiś odzew?
Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że sprawa znalazła swój finał w prokuraturze. Wojewoda powołał taki zespół, który skazał się z wójta, ze starosty, z inspektora wojewódzkiego i ten zespół się bardzo szybko rozwiązał i sam siebie oskarżył. Było doniesienie do prokuratury właśnie na tych ludzi, którzy znaleźli się w tym zespole. Prokuratura umorzyła postępowanie, bo chcę zacytować, prokurator nie dopatrzył się naruszeń prawa. Czyli po co nam są te wszystkie ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, kiedy nie ma naruszenia prawa, a tu było ewidentne naruszenie prawa. My się nie poddajemy. Pisaliśmy ostatnio do prezydenta Adamowicza, pisaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Złożyliśmy pismo w Urzędzie Gminy w Trąbki Wielkie odnośnie zabezpieczeń tego Eugonowa. Otrzymaliśmy odpowiedzi z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i otrzymaliśmy odpowiedź od prezydenta Adamowicza. I chciałam jeszcze powiedzieć tutaj taki chochlik wkradł się w nasze pismo, bo zamiast skrótu ECS, czyli Europejskie Centrum Solidarności, bo to z wykopów Europejskich Europejskiego Centrum Solidarności. Trafiła tutaj też skażona ropopochodnymi. Miała być tutaj zutylizowana ziemia, jednak w ogóle tutaj nie trafiła. I w tym piśmie przywołaliśmy, ale przez przypadek nie było to ECS, tylko ETC. Ale oni doskonale wiedzieli, o czym piszemy, tak? Także odpowiedzieli nam zgodnie z tym, nie zgodnie z zapytaniem, tylko zgodnie ze swoją wiedzą. Dlatego dostaliśmy też taką bardzo charakterystyczną odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. I tak puentując to spotkanie dzisiejsze, jest to ten zakład, na tle którego stoimy, jest najbardziej kontrolowanym zakładem przez Wojewódzki Inspektorat. I w tym roku już odbyła się tu jedna kontrola, a pozostałe dokumenty urzędnicy dostają pocztą.
Dziękuję serdecznie i jeszcze ostatni głos w dzisiejszym programie.
Pan Marek Szymański. Panie Marko, pan jest mieszkańcem tutaj tej miejscowości od urodzenia i może pan również bardzo ciekawą rzecz powiedzieć o tym właśnie tutaj zakładzie.
No, taką ciekawą rzeczą jest, zdaje się, nie padło tutaj to jeszcze stwierdzenie, że w zasadzie pod nazwą polską, co prawda przez V, Port Service, mieści się niemiecki kapitał, prawdę mówiąc. Spalarnia była kupiona jako złomowa bodajże w 2000 roku. Przyszła do Gdańska i tak długo czekała, aż Rada Osiedla w 2000 roku, 2004 nie zostanie wybrana.
Panie Marku, czy w pewnym czasie zutylizowano te odpady w sposób taki otwarty?
No, takim najbardziej spektakularnym sposobem utylizacji to był samoistny zapłon, który tutaj nastąpił bodajże w 2005 roku. Mam świadków na to, zresztą były również zrobione zdjęcia, gdzie beczki ze zgromadzonymi chemikaliami i ropopochodnymi latały jak zapałki po 100 metrów w górę nawet. Także...
I na to są świadkowie?
To tak, oczywiście, że tak, proszę bardzo.
Ciekawe, czy ktoś poniósł tego konsekwencje. Pan Marek Szymański, proszę państwa, kończymy nasz dzisiejszy program Po stronie prawdy. Chcieliśmy rozmawiać z ludźmi, którzy na co dzień obawiają się o swoje zdrowie i życie. Największa zachorowalność na nowotwory złośliwe. Skąd to wszystko się musi brać? Ludzie są bezradni, pytają, czy polskie prawo ich chroni, czy polskie prawo jest na tyle mocne, aby mogło stać w obronie zwykłych ludzi, z którymi dzisiaj chcieliśmy rozmawiać. Z Gdańska Westerplatte żegnają się z państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.